Dziś naszym gościem jest ksiądz Leszek Paszkiewicz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Księże, dzisiaj chcemy rozmawiać o grzechu popełnianym czynem. To tak wbrew pozorom, ktoś by powiedział, on najprostsze grzechy. No to najłatwiej zidentyfikować, najłatwiej powiedzieć, no tak, jak się coś ukradnie, jak się coś podpali, jak się zrobi drugiemu człowiekowi krzywdę. Ale ja bym chciał zapytać tak wprost. Kiedy czyn jest grzeszny, czyli co to jest ten czyn? Jakbyśmy do potrzeby tej naszego dzisiejszego spotkania zdefiniowali słowo czyn.
No mówimy o czynach, o grzechach w kontekście ludzi. Nie mówimy o grzechach przy zwierzętach, nie mówimy przy roślinach, dlatego że to, co może mieć cechę jakieś, co możemy oceniać pod względem moralnym, dotyczy właśnie człowieka. I dlatego w tym sensie nie mówimy o każdej aktywności, nie mówimy o poruszaniu się, nie mówimy o pływaniu, nie mówimy o spaniu czy innych rzeczach. Natomiast mówimy o tych aktach, które są świadome i dobrowolne, bo to charakteryzuje czyn człowieka. Mhm. Czyli, że ja mam świadomość tego, co robię i tego chcę. Podjąłem wewnętrzną decyzję. Oczywiście my tego wiele razy nie reflektujemy. To są rzeczy bardzo szybkie, odruchowe, ale możemy to tak jakoś analizować. Że ja to chcę zrobić. Kiedy mówimy o grzechu, to taka pewnie jest bardzo ogólna definicja grzechu. To jest właśnie czyn ludzki, który dotyczy materii, o której mówią przykazania. Grzechem śmiertelnym będzie materia wielka, poważna. W tym sensie to już widać, że tych możliwości, gdzie człowiek grzeszy, jest bardzo wiele. Bo oczywiście dekalog jest 10 słów, ale w każdym dekalogu będzie potem bardzo wiele tych niuansów. Bo jeśli wrócimy znowuż do tego, co Biblia nam prezentuje jako grzech, bo jedną rzecz jeszcze, myślę, warto przypomnieć i powtórzyć, powiedzieć, że pewnie łatwo jakoś uprościć czy zawężyć te rozważania, jeżeli się pozostanie jedynie na płaszczyźnie prawa i co zrobiliśmy, że już, a co, że jeszcze nie, gdzie jest ta granica i tak dalej.
Oczywiście tym się... nic się nie stało, bo też jest taka kategoria...
Teologia moralna będzie, chcąc pomagać człowiekowi, będzie się tym zajmowała i tak dalej. Ale kiedy patrzymy na to, co Biblia nam mówi o grzechu, nie pokazuje rzeczywistości grzechu tylko jako naruszenia samego prawa, ale jako sytuację śmierci człowieka. Człowiek wchodzi w rzeczywistość śmierci. I to w tym sensie wtedy, bo to pozwala nam też rozumieć, dlaczego człowiek, który dał się przekonać przez demona, że pozostał sam, bo człowiek żyje o tyle, o ile jest kochany przez Pana Boga. Jeżeli Bóg mnie nie kocha, jeżeli jestem nieposłuszny Bogu, jeżeli pozostaję sam. Oczywiście bardzo skracam, tu teraz nie o tym będziemy rozmawiać, więc ale ten fakt powoduje, że człowiek jest skazany każdego dnia szukać życia. To znaczy, pojawia się to, co krótko mówiąc w tym objawieniu o Adamie i Ewie, pokazało się jako egoizm człowieka. Jestem ja sam. Ja muszę bronić swojego życia, ja muszę szukać życia. Bo objawia się ogromny egoizm człowieka. I w tym sensie on jest znakiem tej sytuacji, w której człowiek się znalazł. I wszystko, co będzie jakoś dotyczyło egoizmu, będzie przejawem tej sytuacji, w której człowiek się znalazł. To będą te sytuacje grzechu. Oczywiście teraz dużo zależy od tego, ile kto rozumie, co jest egoizm. Możemy trochę potem, myślę, w rozmowie jeszcze te rzeczy będą wychodziły bardziej. W jaki sposób ten egoizm się przejawia w różnych dziedzinach, na różnych płaszczyznach. Każdy z nas ma trochę inną historię, inną wrażliwość. Od tego przecież potem zależało, jak było kształtowane nasze sumienie, co my myślimy, że już jest egoizmem. Jest oczywiste, jeden o tym wie, drugi nie wie.
Czasami jest tak, Ja to strywializuję troszeczkę, ale tak, żeby dawać takie proste przykłady naszym słuchaczom, że czasami jest na tej zasadzie, że już złapałem to pochodnie, już biegnę pod, może ci ją pod dom sąsiada, no ale dobiegłem, no i zaczął padać deszcz i mi ta pochodnia zgasła. I wracam uspokojony do domu, no tak, dobra, chciałem, ale nie zrobiłem. Ale to już jest grzech. To są to właśnie kwestie, kiedy my mówimy, no dobrze, no czynu nie było, był zamiar. Ale już właściwie wszystko wykonaliśmy. Wszystko byliśmy przygotowani do tego, żeby to
ja uczynić. Pamiętam taki przykład z teologii moralnej, dawany przez naszego profesora swego czasu, że ktoś miał taką nienawiść, do kogo już nie pamiętam, kto to był, sąsiad czy ktoś, wiedząc, że jest... to chciał go zabić, krótko mówiąc. I tak się niefortunnie, i miał to przeświadczenie, że jak będzie miał jakąś sposobność, to tego człowieka zabije. Oczywiście chodziło o sposób taką, żeby inni nie widzieli tego typu. I tak się zdarzyło, że na polowaniu, myśląc, że strzela do dzika, strzelił, a on też jeździł na polowania, ten sąsiad też go zastrzelił. Właśnie z tego powodu, że już, że miał tą decyzję, w gruncie rzeczy popełnił ten czyn.
Dla nas najważniejszym wyznacznikiem rzeczy dobrych i złych, czynów dobrych i złych, jest dekalog, którym bardzo wyraźnie się rozgraniczają grzechy, które popełniamy w stosunku do Boga, zapominając o tym, co mówiliśmy już wcześniej, że jeżeli grzeszymy przeciwko Bogu, tak samo grzeszymy przeciwko człowiekowi, że tego się nie da rozwiązać, tego się nie da rozdzielić tak dokładnie, ale no niemniej, że dla potrzeb systematyki, czy też jasności, przejrzystości tej, również naszego spotkania dzisiejszego, chciałbym na chwilę zatrzymać się na tych grzechach popełnianych czynem wobec Boga. Co my możemy we współczesnym świecie popełnić czynem? Jaki grzech? Bluźnierstwa? Przekleństwa?
No, oczywiście trzeba sobie najpierw zdać sprawę, że Pana Boga nie możemy obrazić. Mhm. To znaczy te grzechy, które my popełniamy, kiedy mówimy te grzechy przeciwko Panu Bogu, to nie jest w taki sam sposób, kiedy ja robię coś przeciwko drugiemu, kiedy go uderzę, kiedy go okradnę, bo ten drugi wówczas ponosi bardzo konkretną stratę, możemy powiedzieć, czy krzywdę. To już Pismo Święte mówi, czy wymyślicie ci, którzy podnoszą cięciwy w stronę nieba, że ich strzały nie spadną z powrotem na nich. Mhm. Oczywiście Bóg jest duchem i to już z samej definicji jak gdyby nie może go dotyczyć. Natomiast jest prawdą, że Pan Bóg ma pewien zamysł, to o czym na początku powiedziałem, ma zamysł miłości, bo Bóg stworzył człowieka, dał mu życie. Chce, żeby człowiek mógł żyć i Bóg, który jest miłością, chce go darzyć miłością. I dlatego, kiedy człowiek wychodzi spod tego posłuszeństwa Boga, kiedy człowiek popełnia grzechy, nazwiemy konkretnie, w tym sensie niszczy ten zamysł miłości. Niszczy ten zamysł miłości.
Porozmawiamy o tych grzechach, które są czynione wobec Pana Boga. Porozmawiamy o pracy w niedzielę, bo to jest grzech przeciwko Panu Bogu, ale również przeciwko ludziom. Prawda? I teraz wiele razy sytuacja jest taka, że ludzie po prostu z jednej strony muszą pracować. Co w ich sytuacji? Co z nimi? Z tymi, którzy muszą?
Na pewno sytuacja każdego z tych osób jest trochę inna i ocena będzie w związku z tym inna. Na koniec również nie da się wymagać od kogoś, żeby robił tak albo inaczej. W tym sensie to jest oczywiste. Natomiast kiedy mówimy o ocenieniu, no bo chcąc pomagać, dawać jakieś kryteria, jakiś wyznacznik, co można robić czy nie, no to trzeba by się zastanowić, na ile to jest sytuacja przymusu przede wszystkim, bo w tej sprawie Kościół mówi jasno, dzień święty święcić. Wszystkie rachunki sumienia, w wszystkich książeczkach mówią, że praca w niedzielę jest grzechem.
Zwłaszcza praca zarobkowa.
Zwłaszcza praca zarobkowa, tak. Więc tutaj trzeba by się zastanowić, czy to jest przymus. Jaki to jest przymus? No, przez przymus rozumiemy taką rzecz, wobec której nasza decyzja nie ma nic do rzeczy. To znaczy jest to poza nami. Jak jestem chory, nie idę na mszę świętą, jest oczywiste, nie wybierałem sobie choroby, po prostu leżę w łóżku, mam wysoką gorączkę i koniec, nie idę nigdzie. Również nie idę do kolegów, nie idę na spacer i też nie idę do kościoła. Natomiast praca sprzedawczyni, praca kasjerki w supermarkecie, ona ma to tło, że jeżeli powie pracodawcy, że nie chce pracować w niedzielę, to najprawdopodobniej ją zwolni, bo na jej miejsce ma kolejkę innych osób, które chętnie tą pracę przyjmą. I to jest właśnie ta sytuacja trudna. Czy to można nazwać jeszcze przymusem, czy już nie? Bo nawet jeżeli kobieta, która często jest matką, która sama mogłaby głodować i nie mieć pracy, ona bierze na siebie również odpowiedzialność za swoje dzieci. Ona nie myśli, kiedy przyjmuje taką pracę albo kiedy jej odmawia, to nie myśli o sobie jedynie, ale najczęściej myśli po prostu o swoich dzieciach. Oczywiście, kiedy chcemy mówić o tym, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, no, zrezygnować z pracy w markecie z powodu wiary, że Kościół mówi, że trzeba ten dzień święcić, jest to z całą pewnością dzisiaj heroizmem. Jak powiedziałem, wymagać się od nikogo tego nie da,
Natomiast nie jest to też rzecz niemożliwa. Są osoby, które znam, które dokonywały takiego wyboru. Wystarczy przypomnieć Kościół pierwotny, gdzie konkretni chrześcijanie zmieniali zawody z tego właśnie powodu. Przestawali być marynarzami, zmieniali miejsca zamieszkania, miasta, które były szczególnie narażające ich na jakieś grzechy, żeby zmienić to. Robili wybory bardzo poważne, życiowe, i są to czasy przecież prześladowań trudnych i tak dalej. Ale jak mówię, to nie jest coś, co można by od człowieka wymagać. Natomiast nie jest rzeczą niemożliwą. I tu jedynie możemy się zastanowić też nad jakością tej naszej dzisiejszej wiary. Na ile wiara motywuje mnie do wyborów nawet heroicznych. Nawet heroicznych. Ale to jest jakby inna rzecz, nie? Która też jest konieczna. Dlatego Kościół ciągle musi wypełniać swoją misję głoszenia, katechizowania. Bo wiara karmi się słowem, potrzebuje też prowadzenia, i człowiek zostawiony sam sobie na końcu przeżywa życie w płaszczyźnie tej, którą ma, to znaczy doczesnej, a docześnie potrzebuje mieć ciepło w domu, zjeść. Potem oczywiście jest pewne koło zamknięte, bo osoby, które pracują w tego typu marketach, czy pracując wiele godzin i w godzinach, w których nic się nie da zrobić, potem nie są zdolne do, nie mają możliwości po prostu uczestniczyć w żadnej katechizacji, w żadnym słuchaniu słowa, no bo po prostu one są w tym czasie w pracy.
bardzo wielu bardzo wierzących i tych, którzy czasami siedzą w pierwszych ławkach w kościołach, to są właściciele tych firm i tych sklepów, którzy zatrudniają. Jakkolwiek oczywiście będą się tłumaczyć, że przecież przychodzą ludzie i ludzie chcą, żeby były otwarte wtedy sklepy. Więc jest ta druga odpowiedzialność tych, którzy przychodzą. Więc łamią z jednej strony świętość dnia, grzeszą sami jako tacy, a z drugiej strony no, sprawiają, że stają się przyczyną tego, że ktoś inny również znajduje się w takiej, a innej sytuacji.
I nawet więcej, bo nie tylko, że uniemożliwiają licznym osobom świętowanie niedzieli, świętowanie Dnia Pańskiego, ale wiele razy nie dają im też możliwości przez to samo na życie religijne, na życie chrześcijańskie, bo życie chrześcijańskie karmi się liturgią, słowem, przeżywaniem kościoła, wspólnoty. Te osoby nie mają takiej możliwości, bo nie mają czasu. Są w kieracie pracy zmianowej, a na końcu niestety jeszcze za małe pieniądze często.
Za małe pieniądze, ryzykując również bardzo często zdrowie, będąc bardzo często poniżanymi, bo tutaj mamy cały szereg takich przykładów, że tych...
I to, co mówiłem, ryzykując wiarę, bo na końcu jest oczywiste, jeżeli nie mam dostępów do żadnego pokarmu, który Kościół ma, żeby mi dawać karmić moją wiarę, moja wiara będzie karłowa ciała. I na końcu jestem praktycznym ateistą. Może mam jakieś elementy, pamiętam jakieś paciorki, czasami sobie przypomnę po twoją obronę, ale wiara przestaje mieć jakikolwiek wpływ na w ogóle na moje wybory.
Mówimy tu oczywiście o sytuacji w takiej, w której ktoś pracuje w niedzielę, a nie musiałby. Nie musiałby, nie ma takiej konieczności, nie ma takiej potrzeby. To nie jest związane ani z zagrożeniem życia, z pracą związaną z bezpieczeństwem. Tu mówimy oczywiście o policji, o utrzymaniu ruchu. Tu będziemy mówili o komunikacji, o utrzymaniu firm, bo to czasami niektóre firmy mają tak, że muszą minimalizować obsadę, ale jednak ciągłość pracy musi być zachowana.
Lekarze, strażacy, tak. Wszystkie zawody.
Niektórzy dziennikarze, ale tylko niektórzy, nie wszyscy. Ja przyznaję się, że nie pracuję w niedzielę i staram się pilnować tej zasady. Łamiemy ją, ja łamię ją raz wtedy, kiedy spotykamy się z naszymi słuchaczami w czerwcu w Pratulinie.
Można weryfikować, czy praca niedzieli jest pracą posługi dla dobra innych, jeżeli się za tą pracę niedzielną nie bierze wynagrodzenia. To jest bardzo proste kryterium. Albo, bo
no niektórzy są tyle.
Są firmy, które nie mogą jakby w księgowości tego ominąć, ale zawsze jest możliwość tą część wynagrodzenia niedzielnego przez złożenie jałmużny dla biednych. W tym sensie to kryterium jest zawsze możliwe do wypełnienia. Wszyscy, którzy mają wątpliwości, można podać im taką prostą.
No ale kodeks pracy zwykle mówi, że za niedzielę i święta więcej się zarabia.
Dobrze.
Jest dodatek. W kościele też pracują ludzie. Organiści, kościelni, tak. Chórzyści. Księża też pracują?
Też pracują, bo tą posługę, którą robią w niedzielę, jest tą pracą, która umożliwia Kościołowi, ludowi Bożemu świętowanie dnia, uświęcenie tej niedzieli. W tym sensie on nabiera jakby innego wymiaru. Ona jest też pracą służebną, pracą na rzecz tego kultu. Już Pan Jezus powiedział, czyż nie słyszeliście o jak Dawid wszedł do świątyni Abiatara i spożywał chleby pokładne, których nikomu nie wolno jeść ani dotykać. Więc w tym sensie nie, żeby nie odwracać, kto jest dla kogo, czy szabat dla człowieka, czy człowiek dla szabatu, to trzeba jak gdyby zawsze pamiętać o tej regule, żeby mieć na względzie miłość przede wszystkim. Do drugiego, tak.
No tak, bo ksiądz zdaje sobie z tego sprawę, że wielokrotnie ci, którzy naruszają prawo, świetnie się nim posługują. I mówią, no tak, zaraz, no Jezus powiedział, że czy człowiek jest dla szabatu, czy szabat dla człowieka. I powiedzą, no tak, no to właściwie, no to my możemy decydować, czy my możemy, czy nie możemy pracować w niedzielę. Ale ta zasada niezarobkowej pracy jest oczywiście jak najbardziej na miejscu. Ale sprzątnąć oczywiście w domu możemy, znaczy posprzątać po obiedzie. Nie musimy się tutaj być te bardzo ortodoksyjni, jak nasi bracia starsi wierzą, którzy nie mogą podróżować, oprócz podróżowania na wodzie, więc na misce z wodą jeżdżą.
Tak, oczywiście. Tu raczej mówimy o sprzątaniu takim, jak to było w tradycji naszych domów. Myślę, jeszcze w wielu domach do dzisiaj jest to utrzymane, że jest to duże sprzątanie w sobotę na niedzielę właśnie, żeby ten dzień był uroczysty i kiedy się mówi o odkurzaniu pokoju, dywanów, myciu podłóg, czy wszystko to, wszystkie te rzeczy.
A jak pralka automatyczna chodzi sama i sama pierze, to pranie czy nie pranie?
To można tak samo właśnie żartując, jak widziałem w Jerozolimie, gdzie winda jest zaprogramowana na szabat i się zatrzymuje na każdym piętrze sama i w ten sposób żaden Żyd nie dotyka guzika windy, bo winda sama się zatrzyma i nie pracuje. Oczywiście to są różne sytuacje. Jeżeli nie potrzeba, myślę, bo trzeba mieć znowuż, trzeba mieć w orbicie jeszcze innych ludzi. Święty Paweł wiele razy mówi, żeby też nie dawać zgorszenia. Jeżeli ja jestem chrześcijaninem i nie muszę akurat dzisiaj prać rzeczy, bo zwykle w domu mamy trochę więcej rzeczy niż tylko jedną zmianę i mogę w poniedziałek ubrać coś, co mam czyste, to nie muszę tego prać. Natomiast oczywiście, bo muszę mieć na względzie, że mam sąsiadów w blokach, dobrze wiemy, jak wszystko jest bardzo słyszalne i powoduje oczywiście zgorszenie, bo to jest rodzaj pracy jakiejś takiej, tej koniecznej, którą się w tygodniu robi. Natomiast jest możliwe, że ktoś przyjeżdża na jedną noc, akurat w niedzielę zjeżdża, w poniedziałek jest w podróż, to będzie, każda sytuacja będzie pewnie troszeczkę inna.
Proszę księdza, cały katalog grzechów przeciwko drugiemu człowiekowi, on jest dosyć prosty i w gruncie rzeczy chyba to jest ta część spowiedzi, które słyszycie jako kapłani, najczęściej wypowiadana. Chociaż oczywiście w tej najbardziej prawdopodobnie prostej formie. Nie zabiłem, nie zgwałciłem, nie podpaliłem. Więc jestem bez grzechu.
Tak, z butami do nieba.
Dokładnie. Zapominając oczywiście, że są takie, o czym żeśmy zresztą rozmawiali, że są sytuacje, w których właściwie wszystko się już układa, wszystko się składa. I to, że się nie stało na koniec, to wcale nie znaczy, że ten grzech ciężki nie został popełniony. Bo to jest, ja mówiłem o podpaleniu, a też możemy mówić o tych wszystkich sytuacjach, w których po pijanemu usiadamy za kierownicę, o tym wszystkim, co czasami się zdarza, że komuś naprawdę czekamy na okazję i wystarczy, że ta okazja, i nawet jeśli nie my wykonamy tą rzecz, ale my doprowadzimy do tego, żeby ta rzecz się stała.
No tak. Tu dużo zależy od intencji. Jaką ja mam intencję? Jeżeli ja mam intencję złą w stosunku do tego drugiego, to potem, kiedy w tych okolicznościach, w których dokonam jakichś czynów, nawet jeżeli w tym momencie o tym nie myślałem, ale myślałem wcześniej, podejmowałem decyzję, miałem takie intencje w stosunku do jakiegoś człowieka, wówczas rzeczywiście popełniamy też zło, popełniamy grzech.
Nawet jeśli robimy to w sposób, jak my mówimy, nieświadomy, czyli generalnie nie zakładamy, że komuś zrobimy jakąś krzywdę. Ja tutaj powracam do tego najczęściej spotykanego grzechu zbyt niebezpiecznej jazdy, czy też jazdy w stanie po spożyciu alkoholu, czy też pod wpływem narkotyków coraz częściej, bo my to chyba zbytnio bagatelizujemy, bo ktoś to po prostu pił, to widać, czuć od niego jakoś taką. Natomiast kiedy ludzie są pod wpływem narkotyków, oczywiście mają pewne objawy, ale nie rzuca się to tak bardzo mocno w oczy. Dlatego być może to bagatelizujemy. Ale jeżeli ja siadam i nie zakładam nawet, że komuś źle zrobię, ale przez sam fakt tego, że jestem w stanie, którym niestety nie mam pełnej kontroli nad tym, co robię, to jest to grzech.
Oczywiście, bo nie mogę się nie liczyć z konsekwencjami, które ten stan, w który się wprowadzę, który będzie potem przynosił, miał swoje konkretne owoce. W tym sensie to nie jest tak do końca, owszem, chciałem powiedzieć, nie do końca nieświadome. Jest nieświadomy być może ten moment, kiedy już coś zrobiłem, ale świadomie robiłem to, od czego zaczynałem. Mhm. I w tym sensie cała wina rzeczywiście tutaj spoczywa na tym, kto się wprowadza w takie tu. Ani alkohol, ani narkotyki nie, jak gdyby nie pozbawiają nas jakości, ciężkości dokonanego czynu, który potem, jeżeli się tak ułożyło i zdarzyło, czy to w wypadku, czy w jakiś inny sposób.
Ale jest też oczywiście ta kategoria czynów, które wykonujemy w sposób nieświadomy, czy też z tą nieświadomością, że jest to złe. I tu jest, wkracza temat zawsze ten sam. Sumienie. Kto za niego? Czy to, że my nie kształtujemy sumienia, nie rozwijamy się, nie pracujemy nad sobą, w wyniku czego czasami rzeczywiście popełniamy pewne czyny, co do których wartości moralnej czy etycznej nie jesteśmy pewni.
To jest związane z tą sytuacją, o której mówiłem na początku, z egoizmem człowieka, że człowiek po grzechu pierworodnym jest skazany na to życie dla siebie. Jesteśmy jakby zaprogramowani na to, żeby
Moje ja jest osią tego świata tak naprawdę.
I to jest bardzo naturalne po grzechu, jak gdyby w orbicie widzieć tylko samego siebie. Oczywiście to obiektywnie nie jest prawdą, bo istnieje piękny świat i stworzony i wiele ludzi i tak dalej, ale człowiek potrzebuje jak gdyby usłyszeć dobrą nowinę, to słowo nadziei, że jest możliwe inaczej, że nie jest prawdą, że jestem sam, że Bóg mnie nie kocha. I dlatego kiedy głosi się Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, kiedy dociera do Niego to słowo, że Chrystus zmartwychwstał, że jest jeden, który przyszedł wejść w śmierć i ją pokonał, otwiera się pewnie okienko, pewna perspektywa, pewna nadzieja. Jest możliwe inaczej. Nie muszę być niewolnikiem tego skazania, żeby wyrywać samemu życie, bo na końcu i tak jesteśmy sfrustrowani, bo widzimy, że to życie nie zależy do końca od nas. Wiele spraw nam się wymyka z rąk. To jest pewna udręka, pewna niewola, w jakiej człowiek się po grzechu pierworodnym znalazł. I przyjmując dobrą nowinę, przyjmuję przede wszystkim tę nadzieję, tę radość, że jest perspektywa zupełnie innego życia, bo się otwiera wieczność, że w gruncie rzeczy śmierć nie jest czymś, co nas zniewala i niszczy, ale przyjęcie tego sądu, który w krzyżu przychodzi, bo krzyż pokazuje nam miłość, możemy powiedzieć, jest bardzo altruistyczny. Jezus po prostu oddał życie za nas, za drugi. To wtedy mówi święty Jan, święty Paweł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To znaczy ten fakt pozwala mi też uświadomić sobie, że jeżeli to jest prawdą, jeżeli ta miłość jest większa niż śmierć, jeżeli on żyje, zmartwychwstał, jeżeli egoizm, w którym siebie odkrywam, jest kłamstwem diabła, bo byłem całe życie oszukany, że ja mogę teraz spokojem spojrzeć na moje życie i to dostrzec. Mhm. Leszek, uważaj, jesteś egoistą. Całe życie się kręciło dookoła ciebie. To nie jest prawda. Prawdziwy sposób życia jest inny. Prawdziwy jest kochać drugich. I zaczynam dostrzegać, że są obok mnie drudzy. Bardzo powolutku może, nie? Ale na tyle, na ile przyjmuję ten sąd, na ile przyjmuję to słowo o dobrej nowiny, o miłości Chrystusa, o tym, że ta miłość naprawdę pokonała śmierć, na tyle coraz bardziej jestem w stanie dostrzegać ludzi, ich problemy, ich pragnienia, ich oczekiwania. Ja myślę, że w małżeństwach, w wielu małżeństwach, małżonkowie w ogóle nie tylko, że wiele razy się ranili dlatego z powodu tego egoizmu, że musi być na moje, czy dociekając swoich racji, czy broniąc swoich grzechów również, bo jak mąż przyszedł po piwie, no to musi się obronić na tą żonę, nakrzyczyć, bo ona też na niego krzyczy, że on zburzył jej plany i tak dalej. Ale nie tylko w takim tym prostym wymiarze, który jest bardzo łatwo, bo na końcu każdy widzi, rzeczywiście tu byłem gburem, bo nakrzyczałem, bo jest jasne, jak komuś dam w twarz, to wiem, że go nie kochałem. To są rzeczy oczywiste. Ale w takich sprawach może bardziej subtelnych, że w ogóle brakuje rozmowy. O czym ty marzysz, co ty byś chciała, co
jakie są granice postępowania.
Potem też w sprawach postępowania między nami. Słuchaj, co ciebie denerwuje, co ciebie już drażni, czego nie powinienem robić, żebyś nie czuła się obrażona, dotknięta. W tym sensie. To jest możliwe, kiedy człowiek zaczyna dostrzegać, że są jeszcze inni. Jest to też jakiś wysiłek pewnie docierania do tego drugiego, co drugi, nie po to, żeby być tak, jak on chce, ale żeby sobie zdać przynajmniej sprawę z jego rzeczywistości, że on oto tutaj jest, też ma swoje potrzeby, bo oczywiście nie będziemy w stanie wszystkich tych potrzeb zaspokoić. To tak się też nie da. Potem jest jeszcze tajemnica grzechu. Możemy wiedzieć, że coś jest dobre. Możemy wiedzieć, że ten drugi by chciał. A mogę wiedzieć, że żonie zależy na tym, żeby pamiętać o rocznicy ślubu, a jednego roku po prostu nie wiem, bo będzie coś w pracy się wydarzy, bo będzie korek na w drodze do domu, bo i przyjadę i później, i bez kwiatka, i bez... Wszystkie inne lata mogę pamiętać, więc to nie jest jakieś remedium na to, żeby nie dokonało się nigdy nic złego. Natomiast w samej optyce, żeby zacząć widzieć, że taka rzeczywistość jest, że są potrzeby osób, w ogóle, że są osoby obok, nie? Thank you.
used to think the world was flat, really threw my head into the crowd. I felt I had used up my quota of yearning. Used to look at home the children at night, in the glow of their diamond dark light, and frighten myself with the thought of my little ones burning. But oh, the tide is turning. Satellite buzzing through the endless night, exclusive to moonshots and world title fights. Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning.
To nie jest tak, że ten grzech śmiertelny to tylko i wyłącznie wtedy zachodzi, kiedy rzeczywiście komuś zrobimy taką totalną krzywdę. Czasami to zależy tak na dobrą sprawę jednak od wrażliwości naszego sumienia, od umiejętności czytania drugiej osoby. A żeby się tego nauczyć, żeby się zorientować, czy to jest rzeczywiście lekkie, czy nielekkie, tak jak ksiądz mówi, no 20 lat przywoził kwiaty, za 21 razem nie przywiózł i tak mu będzie pamiętała ten 21 raz,
a nie
20, ale to będzie wynikało nie dlatego, że on 21 raz nie przywiózł, tylko po prostu prostu braku przez te 20 lat nierozmawiania.
Albo z jakichś okoliczności, które dokładnie się wydarzyły. To mogą być różne sytuacje.
I czasami jest to rzeczywiście rana zadana, która strasznie boli. I niektórzy mówią tak, ja wolałbym odostać w twarz, wolałbym oberwać. To tak jak czasami dzieci mówią, ojciec, weź już nie krzycz, 2 godziny gadasz, weź ten pasek, wlej nam, będzie święty spokój. Nie? Więc moje córki kiedyś tak mówiły, bo byśmy wolały oberwać niż dostawać kazanie. No ale też pytanie brzmi, czy czasami właśnie w tych kazaniach, czy czasami w tych relacjach po prostu nie ranimy drugiej osoby. Księże, ale gdybyśmy mieli oczywiście definiować i opowiadać o tych naszych grzechach wobec drugiego człowieka, popełnianych czynem, również mową, czy nawet słowem. Bardzo prosto zwykle jest powiedzieć, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest ta tak zwana wersja negatywna.
Tak, w kazaniu na górze Pan Jezus mówi, wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. To jest problem, bo na przykład ja myślę, że jeżeli mam małżeństwo nie rozmawia ze sobą przez wiele lat, oni żyją obok siebie, może wspólnie obejrzą jakiś program.
Krzyczą
na siebie, jeżeli pewne rzeczy nie funkcjonują, źle zrzuciłeś marynarkę, przesoliłaś obiad, to tak. Być może, że dojdą do porozumienia, który kanał w telewizorze wybrać, albo o której będzie kolacja, ale nie o takiej komunikacji mówimy. Mówimy o pewnym rozmawianiu ze sobą, o współodczuwaniu, o rozumieniu siebie, swoich problemów, swoich potrzeb i tak dalej. No to jest pytanie, czy to nie jest grzech przeciwko jedności małżeństwa. Jeżeli małżeństwo ma być sakramentem miłości Chrystusa do Kościoła, tej miłości, jedności, jaką Chrystus okazał, nawet w obliczu śmierci, dając swoje życie, to jest, myślę, bardzo poważna rzecz, na którą wiele razy się nie zwraca uwagi właśnie z tego powodu, bo przecież nie poszedłem z inną kobietą, a jej nie uderzyłem, bo może ktoś nie uderzył swojej żony. Mhm. I myślę, że jest wielu takich, co nie uderzyło swojej żony, ale...
Pewnie jest większość. Ale...
Większość, oczywiście.
Tak jak mniejszość jest takich, które oberwali od własnej żony.
Ale myślę, że dużo właśnie nie rozmawia. Nie?
Tak, to jest ten problem nierozmawiania. Proszę księdza, dotykamy też następnej sfery grzechów popełnianych czynem w stosunku do siebie, a więc tego, co bardzo wiele razy mówi, no dobrze, no nikomu nie zrobiłem krzywdy, no więc o co właściwie chodzi, w czym jest problem? Najbardziej takim konkretnym przykładem grzechu przeciwko sobie jest zazwyczaj mówienie, że to jest ta kwestia samobójstwa. Kościół jednak zmienił zdanie co do tego zjawiska, nazwijmy to. Ja nie chciałbym tego nazwać powszechnie grzechem, bo już dziś wiemy, że sam Kościół nie jest już taki bardzo fundamentalny, a wręcz przeciwnie, podchodzi z wielką miłością i otwartością wobec samobójców.
Tak, być może dawniej przy tych bardzo prostych rozstrzygnięciach, wychodząc z założenia, że życie należy do Boga jedynie, odwrócenie się przeciwko życiu czyjemukolwiek, a więc i swojemu, samoistnie jakby wyłączało człowieka z tej społeczności Kościoła. Tak się wydawało, było bardzo proste rozróżnienie. Dzisiaj rozumiemy, że tych elementów składowych, oceny sytuacji jest dużo więcej. Również psychologia przychodzi z pomocą. Mówiliśmy o tych kryteriach czynu ludzkiego, świadomość, dobrowolność. Mówi się, że jest to jakiś stan depresji, choćby chwilowy, czasowy. Jest jakaś beznadzieja, rozpacz, w którą człowiek wpada z jednej strony, kiedy podejmuje pewne akty, bo trzeba coś przygotować, nie wiem, jakiś taboret, czy pójść na most. Natomiast potem znowuż jest jakby jeszcze inna rzecz, co się dzieje w tych ostatnich chwilach, kiedy już wszystkie te akty człowiek dokonał, nie wiem, rzucił się pod lokomotywę, wykopnął taboret, czy no są przecież różne sposoby. W każdym razie, kiedy już dokonał to, co zamyślał dokonać, ale jeszcze przecież nie umarł. I ten czas ma podarowany od Pana Boga, co się dokonuje w jego sercu, czy na ile dochodzi do jakiejś świadomości zła, które czyni, czy pojawia się żal. To wszystko jest jeszcze szansą, Pan Bóg z całą pewnością daje, ale my już tego, i do tego docieramy, my już tego nie możemy wiedzieć, co się dokonało w tych ostatnich chwilach, sekundach życia człowieka, zakładając, że jeżeli się ten żal doskonały pojawił, to również taki grzech może być przebaczony. Pan Jezus mówi, że tylko grzechy przeciwko Duchowi Świętemu będą nieprzebaczone.
the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts trade constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Band followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the life was brighter, with friends around us. The nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. The
Następna kategoria grzechów popełnianych w stosunku do siebie, która moim zdaniem jest bardzo jasna i klarowna, to są wszelkiego rodzaju nałogi, czyli generalnie, czy to będzie narkomania, nikotynizm, czy to będzie alkoholizm. To są nie tylko w stosunku do siebie, ale również konsekwencje tych grzechów mamy w stosunku do drugiego człowieka. Tego się nie da już niestety rozróżnić i nie ma w żaden sposób usprawiedliwienia.
Tak, to znaczy tam gdzie są nałogi, tam mamy do czynienia z człowiekiem, byśmy powiedzieli, bardzo słabym, który ta słabość po prostu się już ujawnia. To nie jest jakiś człowiek, który jest może gorszy czy słabszy od innych, bo w gruncie rzeczy wszystkie nasze grzechy ujawniają tę słabość, ale nałóg objawia już bardzo zniszczenie woli człowieka. W tym sensie rzeczywiście człowiek jest słaby. I tutaj ta ocena też będzie bardzo musiała być dostosowana do konkretnej sytuacji człowieka. No w prowadzeniu duchowym takiego człowieka, który z punktu widzenia na przykład spowiednika, który spowiada nałogowca, jego ocena przy spowiedzi też będzie inna niż kogoś, kto przyszedł z takim samym grzechem po raz pierwszy na przykład.
Ale będzie mówi się o tym, że oni mają osłabioną wolę. Znaczy, ja powiem szczerze, miałem oczywiście na koncie kilkanaście lat nałogowego palenia papierosów, od 10 lat nie palę, więc mówię tylko, zawsze mogę powiedzieć, że można się z tego uwolnić, jest niesamowicie trudne. No ale ja też pamiętam, że jak mi ksiądz pytał, no właściwie, a dlaczego nie rzucić, no bo to nie jest takie łatwe, mamy osłabioną wolę. Ci, którzy, z tym, że akurat jeśli chodzi o nikotynizm, on nie rodził tak zwanych bezpośrednich skutków społecznych, czyli ja wychodziłem na przykład, nie trułem swojej rodziny czy najbliższych, bo zawsze gdzieś tam paliłem oddzielnie. Natomiast mówię o sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z narkomanami, z alkoholikami, z lekomanami i tak dalej, kiedy jednak również i wola, i świadomość są osłabione. I teraz pytanie brzmi, czy w konfesjonale jest to okoliczność łagodząca, przepraszam, że użyję prawniczego sformułowania?
Nie, to w tym sensie to oczywiście, że to jakoś nie łagodzi, bo potem te czyny, które z tego powodu dotykają innych, są tak samo brutalne albo tak samo konkretne.
Czyli uderzenie po pijaku kobiety czy tam żony jest dokładnie, znaczy dla mnie jest jeszcze bardziej naganne niż po trzeźwemu, no ale to już mało, że się...
Ma ten sam skutek, powiemy, prawda? Tak samo tą kobietę bolało i tak samo ją poniżyło. I Natomiast jest kwestia, co dany człowiek robi z tą swoją sytuacją. Czy w ogóle ma, po pierwsze, czy w ogóle miałby zamiar zerwać z grzechem? Bo tu jest też ten punkt, kiedy człowiek przychodzi do spowiedzi. To nie chodzi o to, żeby tylko wydeklamował wszystkie swoje grzechy jak wierszyk. Nawet najbardziej świadomy i wrażliwy, mówiąc o najdrobniejszych przewinieniach, i które dostrzegł w stosunku do drugiego człowieka. Ale tym punktem centralnym jest jego nawrócenie. To znaczy, że on chce zostawić te grzechy. Rzeczywiście zostawia te grzechy w tym sakramencie, ma takie pragnienie. I to będzie ta różnica, która się pojawia przy człowieku, który zgrzeszył, powiedzmy, jednostkowo, a który jest nałogowcem, bo nałóg ma jeszcze potem swoje prawa, że no w każdym z nałogu będzie trochę inaczej, że człowiek wraca do tego grzechu, ale jeżeli rzeczywiście w tym sensie współpracuje z łaską i ma ten zamiar, widać, że to się dokonuje w pewny sposób coraz bardziej ograniczone, coraz bardziej czasami coraz mniej, czasami no to od wielu rzeczy zależy. Oczywiście, że na koniec jest prawdą, że wyjść z każdego grzechu to jest łaska Pana Boga.
To ostatnie pytanie, księże. Czy pracoholizm jest grzechem?
Możemy mówić o pewnej postawie pracoholizmu. W tym sensie ona ujawnia tą kondycję, o której mówiliśmy na początku, że człowiek szuka odpowiedzi, jaki sens nadać swojemu życiu. I że w tym sensie pracoholizm objawia bycie człowieka w grzechu. ale nie w tym sensie grzechu, zabiłem, ukradłem, cudzołożyłem, czy, ale w tym sensie, o którym mówimy, patrząc od strony biblijnej, antropologicznej, że grzech oznacza doświadczenie śmierci. I pracoholizm będzie wyrażał właśnie tą sytuację, tą kondycję człowieka, bo my na ogół po prostu nie myślimy o tym i nie chcemy sobie zdawać sprawy, że nasze życie zmierza do śmierci. Jednym z takich sposobów, żeby uciec od tego trudnego stwierdzenia, od tej przesłanki, bo to jest jedyna rzecz prawdziwa. Nic nie mogę wiedzieć o moim życiu, co jeszcze się wydarzy, co będzie. Na pewno to wiem tylko to, że umrę. Ale chcąc uciec od tego trudnego tematu dla mnie, co ja mogę zrobić? Mogę się w jakiś sposób wyobcowywać, nie brać na siebie trudów tego życia. To, co mówi Pan Jezus, kto chce iść za mną, niech się zaprze każdego dnia, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Każdego dnia wejść w tą swoją trudność. A człowiek, uciekając od tą trudności, jest fakt, że umieram. Chcąc uciekać od tego trudnego spostrzeżenia, od tej rzeczywistości, będzie próbował szukać życia na różne sposoby. Jednym ze sposobów nadania sensu swojemu życiu jest pewien perfekcjonizm, pracoholizm, że trzymam życie w swoich rękach właśnie w taki sposób, że potrafię wypełnić czas, jaki został mi dany, bo życie na życie składa się pewien czas, bo nie wiedziałbym inaczej, jeżeli bym nie pracował, co ja mogę z tym czasem zrobić. Bo czas na koniec jest straszny, bo mówi mi o moim przemijalności, o tym, że zbliżam się do umierania. W wszystkich językach mamy to stwierdzenie zabić czas. Pracoholik będzie akurat tą formą objawienia tej swojej sytuacji, że on znajdzie ten sens, to uzasadnienie w pracy. W tym sensie jest to grzech. Natomiast trudno jest teraz wymierzyć, jakiego typu to jest grzech. On się będzie objawiał teraz w konkretnych sprawach, bo on będzie mało przebywał z rodziną, być może z tego powodu nie będzie miał komunikacji ze swoją żoną, nie będzie towarzyszył wychowaniu swoich dzieci, ich rozwojowi, nie będzie miał czasu na porozmawianie z nimi, bo on będzie ciągle zajęty swoją pracą, ale w gruncie rzeczy sobą, tak? Bo na końcu pracoholizm jest szukaniem tej odpowiedzi na mój problem mojego życia, mojej śmiertelności. I w tym sensie właśnie dlatego pracoholizm sprawia, że bardzo mało dostrzegam innych. Bardzo mało. Wtedy ja muszę być perfekcyjny, ja jest ta oś świata, ale to rodzi rzeczywiście bardzo wiele potem poważnych reperkusji społecznych, najbliżej w rodzinie, ale potem również często w zakładzie pracy. Pracoholicy wcale nie są bardziej sprawiedliwi w wynagradzaniu, wręcz odwrotnie, już sama ta ich sytuacja sprawia, że raczej oni są ważni, a reszta jakby się nie liczy, ma być zrobione.
No tak, zwykle pracoholik mówi, że to, co wykonuje, dlatego, że musi, bo inni nie potrafią i tak dalej.
To zrobi najlepiej.
Tak, oczywiście. Sam wiem to z praktyki. Proszę księdza, zauważył ksiądz pewnie, że o grzechu to można nieskończoność?
Tak, bo jest taka duża... Ile osób, ile minut to wszystko przemnożyć, pewnie byłyby grzechy, które jesteśmy w stanie popełniać, nie? Ile razy nie zauważymy drugiego człowieka, ile razy myślimy jedynie o sobie, robimy coś dla siebie. A nie dla, to jest wszystko przestrzeń, gdzie od razu można by rozważać.
No tak, jest ta przestrzeń, ale tak optymistycznie zakończmy. Nie wiem, czy ksiądz się ze mną zgodzi, ale to, że czasami robimy coś dla siebie, coś nie po to, żeby wynieść się do góry, ale żeby zrobić sobie odrobinę radości i przyjemności, nie jest grzechem. Ja tu mówię o takich zwykłych, normalnych sprawach, czyli nie na tej zasadzie, że pójdę na piwo i przyjdę, że tak powiem, bardzo mocno pijany i narozrabiam w domu, tylko pójdę na to piwo z kolegami po to, żeby po prostu miło spędzić.
Mówimy o jakichś formach rozrywki, tak, godziwych, dokładnie. Dobrych dla człowieka.
Nie jest to grzechem.
Ja myślę, że tu dotykamy tego, na ile człowiek jest po prostu wolny w ogóle. Bo my jesteśmy powołani, mówi święty Paweł, do tego, żeby świętować, żeby królować. Nasze życie ma być świętem. Jeżeli to, co on powie gdzie indziej, umiem przeżywać biedę, umiem obfitować. Znaczy, jeżeli ja biorę pod uwagę, że ja rzeczywiście żyję, idę ku śmierci I będąc mądry, mogę to wyprzedzić, mogę chwycić swoją śmierć w swoje ręce z tą wiarą, że Chrystus zmartwychwstały jest przy mnie, że nie jestem sam, że Bóg mnie kocha naprawdę, że mogę się spodziewać w sytuacjach trudnych Jego pomocy, to znaczy mogę kochać wszystkich tych, których mi dookoła stawia, którzy tak jak ja są egoistami i dlatego ich kochać jest trudno. Ale też to mi daje odwagę patrzeć, że oni są, że jest ta rzeczywistość wokół mnie, że to umiem to i umiem też, to znaczy umiem trudzić się, umiem pracować, umiem cierpieć i umiem też odpoczywać. Wtedy ten czas, jaki mi jest dany, kiedy przychodzi czas na pracę, jest czas pracy, solidnej pracy, kiedy jest czas na odpoczynek, jest czas na odpoczynek. To należy, jak gdyby, już Pan Bóg przewidział, że jest 6 dni, w które człowiek ma pracować, a 7 ma odpoczywać. Więc to należy do natury człowieka, żeby również odpoczywał. Jeżeli ja wszystko to przeżywam właśnie w tej świadomości, w tej obecności, że Pan Bóg mnie kocha i teraz mi daje pracować, teraz mi daje cierpieć, a teraz mi daje odpoczywać, to odpoczywam. Odpoczynek mogę spędzać, korzystając z różnych godziwych form rozrywki. Dlaczego nie? Oczywiście.
Ksiądz Leszek Paszkiewicz był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie, księdzu. Wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję wzajemnie. Thank you.